Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 'Majówkowy poranek w Radiu Tok FM.
Pięć minut po 11:00. Witamy Państwa ponownie. Patrycja Wanat.
Dzień dobry.
Oderwij się trochę od tego komputera. Proszę Cię. Mamy gościa w studiu.
Tak, i Michał Pokrętowski, witamy. Prosto w oczy wszystkim.
Pan doktor troszeczkę zdenerwowany leciutko, bo po ciężkim, wyczerpującym dyżurze, może przedstawimy na początek, świeżo upieczony doktor nauk medycznych, major Tomasz Syryło z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie z ulicy Szaserów, specjalista, urolog. Witamy.
Dzień dobry, witam
ciężki
Państwa.
Dyżur, ciężki dyżur.
Ile godzin?
No, dyżur trwa od 9 godziny. Z uwagi na okres świąteczny, teraz od 9 jednego dnia do 9 godziny drugiego dnia.
No to jest masakra.
Każdy dyżur jest jak pudełko czekolady. Nigdy nie wiadomo, na co się trafi. No. Mój akurat wczorajszy był dosyć obfitujący. Dużo konsultacji urologicznych. No niestety, tak to wygląda. Jesteśmy od tego, żeby pomagać ludziom.
Bo wie pan doktor, to jest tak, że przeciętnemu pacjentowi dyżur w szpitalu może się kojarzyć, no dobrze, przychodzi doktor, śpi trochę w nocy, coś tam gdzieś, że nic się nie dzieje, jest spokój, jeżeli to jest jeszcze jakaś noc, powiedzmy z piątku na sobotę, z soboty na niedzielę, a to jest nieprawda. Może być Saigon przysłowiowy.
Może być Saigon przysłowiowy, dokładnie. Dlatego jeżeli można, odpoczywamy, a jeżeli trzeba, pracujemy. Wczoraj akurat były takie sytuacje, że musiałem też i operować. Były takie przypadki, które wymagały pilnej interwencji urologicznej. No ale...
A to wtedy pan sam operuje na oddziale?
Jeżeli jestem w stanie sam wykonać zabieg urologiczny, zazwyczaj są to zabiegi endoskopowe, to wtedy sam przy pomocy oczywiście instrumentariuszki, którą musimy wezwać, otworzyć blok operacyjny, no i staramy się takiemu choremu pomóc.
A potem ma pan czas na regenerację oczywiście po takim dyżurze wyczerpującym.
Jeżeli nie czekają jakieś konsultacje.
A ta regeneracja to jest zwykle też 24 godziny?
Tak, zazwyczaj jest oczywiście okres wolny po dyżurze, dlatego nawet nie wolno.
No właśnie, lekarz niewypoczęty może być niebezpieczny dla siebie i dla pacjenta.
Dokładnie.
Kto przychodzi do urologa? Z jakimi problemami? To tak trochę tytułem wstępu.
Więc czym zajmuje się urologia? No, urologia jest taką dyscypliną kliniczną związaną z chirurgią. Ona się wyodrębniła z chirurgii w XIX wieku. I czym ona się zajmuje? Zajmuje się leczeniem chorób i wad układu moczowego i płciowego u mężczyzn oraz układu moczowego u kobiet. Bo układem płciowym zajmują się ginekolodzy. No i tak naprawdę spektrum chorób urologicznych jest dosyć szerokie. Jest to fajna specjalizacja. Dużo się w niej dzieje nowego i tak naprawdę ja na przykład czuję się w niej spełniony.
Mhm. Świeżo po doktoracie. Ciężko było?
No, same studia tak. 4 lata, napisanie pracy i później publiczna obrona. No, jest to jakiś stres, ale
warto. Możemy zdradzić tytuł pracy, rozprawy doktorskiej, czy będzie zbyt skomplikowany dla nas?
Więc ja zajmowałem się wpływem embolizacji tętnicy nerkowej na stan układu odpornościowego u chorych na raka nerki.
Embolizacji?
Czyli zamknięcie naczynia tętniczego. Wykonują to radiolodzy, a ja badałem, jak zmienia się immunologia po takim zabiegu. U chorych z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym nerkę.
I chyba jesteście wiodącą kliniką, jeżeli o to chodzi, prawda, w Polsce?
Tak, jesteśmy jednym z niewielu ośrodków, który stosuje tą metodę leczenia w chorobach nerek, ponieważ jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że mamy dostęp, całodobowy dostęp do pracowni badań naczyniowych, co jest bardzo ważne. Wykonują to dla nas lekarze radiolodzy i tak naprawdę w wielu sytuacjach przyjmujemy chorych z całej Polski, u których niektórzy po prostu nie mają możliwości pomocy tym chorym, a my jesteśmy w stanie im pomóc. Opatrujemy chorych, którzy mają niepowściągliwe krwotoki, związane również z zabiegami endoskopowymi przeprowadzanymi w innych ośrodkach. I tak naprawdę można taką embolizacją, zamykając naczynia tętnicze selektywnie lub całą tętnicę nerkową, w spektakularny sposób pomóc tym chorym.
Mówi pan o nerkach. To jest akurat taki narząd, który niestety jeszcze przez wielu Polaków jest nie najlepiej traktowany. Katujemy te nerki, jednym słowem, do tego sprowadza się moja myśl. Katujemy No bo przez środki przeciwbólowe też w dużej mierze, prawda? Bez ograniczeń. Polacy są w czołówce europejskiej. Zażywamy bez
skrępy. Środki przeciwbólowe nie bardziej wątrobę obciążają?
Wątroba i nerki są to dwa takie ważne organy, które metabolizują to wszystko, co przyjmiemy w organizmie, więc na pewno środki przeciwbólowe przyjmowane
w nadmiarze.
I to takie typowe, dostępne w aplece bez recepty, ibuprofen, paracetamol z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych, powodują ciche, aczkolwiek długotrwałe uszkodzenie nerek. Jest taka nefropatia analgetyczna właśnie określona w medycynie, czyli uszkodzenie nerek na tle polekowym. Również toksyny, to samo.
Kiedy jest ten dzwonek? Kiedy pacjent jakby...
A możemy jeszcze się zatrzymać, co jeszcze? Bo to bardzo ciekawe, w jaki sposób
Możemy sobie zepsuć nerki
w wieloraki sposób. Nerki są takim narządem, który długo nie daje nam charakterystycznych objawów, niewydolności. Tu jest problem tak naprawdę. Dlatego apelowałbym do państwa, aby przyjmować odpowiednią ilość płynów, dbać o te nerki. Upały, które będą nadchodziły, przyjmować tych płynów około 1,5 do 2 litrów dziennie, regularnie opróżniać pęcherz moczowy, dbać o to, aby nie było zakażeń. Dieta wysokobiałkowa też w jakiś sposób niszczy nerki, jest ona przeciwwskazana w niewydolności nerek.
Czyli też odradzamy te diety takie słynne, wysokobiałkowe. Słynne,
tak, diety wysokobiałkowe, tak. Jakieś nieznane ziółka chińskie, cokolwiek innego. To uszkadza nam nerki. Ponadto dużo chorych zapada na choroby metaboliczne, cukrzycę, nadciśnienie. To również plaga obecna ludzkości i to również w cichy sposób uszkadza nam nerki.
A z jedną nerką możemy żyć. Co jeżeli wykończymy sobie i tą ostatnią? Co nas czeka wtedy? Śmierć.
Wtedy jest problem. Ale medycyna idzie cały czas do przodu i wtedy stosujemy leczenie nerkozastępcze. Zajmują się tym nefrolodzy. Czyli albo są to dializy, albo jeżeli się jest kwalifikacja, to przeszczepiamy te nerki.
No ale dializa to jest uwiązanie do końca życia, do aparatury. Co kilka dni trzeba jechać na oddział i przetaczać.
Zgadza się, no, ale dzięki temu żyjemy.
No dzięki temu żyjemy, tak jest.
Czy piwo nam w jakiś sposób, bo jest taki mit, prawda, że jak będziemy pić, że piwo dobrze działa na nerki. To jest prawda?
Nie ma udowodnionych naukowo, aby piwo w jakiś sposób nam tutaj pomagało w chorobach nerek. Głównie działanie jego moczopędne i sama ilość płynu to powoduje, że uzupełniamy te płyny, ale chciałbym też również zaznaczyć, że piwo ma bardzo duży indeks glikemiczny i jest przeciwwskazane właśnie w leczeniu, czy tam w otyłości, w nadciśnieniu.
Cukrzycy.
Panie doktorze, a powiedzmy jeszcze, jakie objawy nas mogą zaniepokoić? Te pierwsze, kiedy z nerkami dzieje się coś złego. Na jakie dolegliwości pacjenci się skarżą wówczas?
Tak jak powiedziałem, nerki nie dają charakterystycznych objawów. Zaniepokoić nas powinna zmiana objętości wydalonego moczu, jeżeli tego moczu jest nagle za mało. Jeżeli zauważymy krew w tym moczu, to jest bardzo niepokojący objaw. I dlatego tutaj apelowałbym, aby takie przypadki krwi moczu pilnie konsultować z lekarzem pierwszej pomocy lub z lekarzem urologiem. Zaniepokoić nas powinien zapach tego moczu, barwa tego moczu. To wszystko powinno zwrócić naszą uwagę.
A za dużo? Może być za dużo?
Za dużo, tak. Poliuria też jest taka fizjologiczna ilość moczu, to jest około 2 litrów, 1,5-2 litry na dobę powinniśmy tego moczu wydalić. Jeżeli wydalamy go dużo, też może to być objaw między innymi cukrzycy.
Czyli powiedział pan również, że wstrzymywanie moczu jest niekorzystne dla kondycji nerek, czyli absolutnie, kiedy czujemy potrzebę, bez dwóch zdań rzucamy wszystko i idziemy w ustronne miejsce dla zdrowia nerek.
Przetrzymywanie moczu też jest niekorzystne, ponieważ zalegający mocz sprzyja zakażeniu, a zakażenie może się rozprzestrzenić, może dojść do zakażenia drogą wstępującą, między innymi właśnie z pęcherza, przez moczowody do nerek, no i może to być problem do organizmu.
Czy zwykle, powiedział pan, że te objawy bardzo trudno zauważyć, albo one pojawiają się, jak już jest późno? Czy to właśnie tak jest, że jak już pacjenci zgłaszają się do pana, to już faktycznie jest coś mocno, nie tak?
Zazwyczaj tak, ponieważ te objawy pojawiają się późno i są mało charakterystyczne. Mogą to być objawy takie jak senność, znużenie, ogólna niemoc.
Znaczy zatrucie organizmu następuje. Takie wieloetapowe.
Mocznica. My jako urolodzy też nie mamy do czynienia z tym tak często, ponieważ z reguły ci chorzy zgłaszają się do lekarzy pierwszego kontaktu. My jesteśmy generalnie chirurgami, którzy leczą później powikłania takiego niewłaściwego postępowania.
A diagnozę na jakiej podstawie się w takim razie wydaje?
Więc diagnoza oparta jest przede wszystkim na zbieraniu wywiadu, badaniu przedmiotowym, lekarskim oraz wykonaniu badań dodatkowych, z których bardzo ważne jest badanie ogólne moczu, posiew moczu, badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej, które nie boli, jest badaniem nieinwazyjnym, a wiele wnoszącym w cały obraz choroby.
Jeżeli chodzi o, bo tu wspomnieliśmy również o, między słowami, o pęcherzu moczowym, o niego też powinniśmy dbać, prawda? Zdarzają się zakażenia, zapalenia, proszę mnie poprawić, jeżeli niepoprawnie formułuję myśl. Zdarzają się częściej panią ze względu na budowę anatomiczną, panów też czasami się i mają. Patrycja, pamiętam, że jeszcze przed rozmową tutaj
czy
w studiu...
rozmawialiśmy o żurawinie, bo bardzo dużo, ja na przykład, no pewnie każdy z domu wynosi różne takie domowe sposoby leczenia, no i tutaj z jednej strony właśnie to piwo, które gdzieś tam mi się pojawiło w głowie, że to dobrze działa na nerki, to piwo. A druga rzecz to właśnie domowe sposoby leczenia zakażenia pęcherza, które faktycznie jest problemem bardzo
nawracającym
częstym,
niestety. Nawracającym. Może powiedzmy, co to jest w ogóle zakażenie pęcherza? To jest nagromadzenie bakterii chyba,
tak.
Dobrze pamiętam.
Musi to być stwierdzone w badaniu ogólnym, kiedy mamy obecną leukocyturię, czyli białe krwinki obecne w moczu, których nie powinno być. Norma tam jest od 0 do 2 w polu widzenia.